Witaj na zajęciach Kursu Cudów online. Bóg pamięta Twoją świętość. Bóg pamięta Twoją świętość teraz. W Bogu jest pamięć Twojej świętości i Bóg nigdy jej nie zapomina. W przeciwieństwie do Boga, Twoje ego pamięta jedynie to, że jesteś grzeszny, a więc masz wybór pomiędzy tymi dwoma głosami. Jeden mówi Ci o Twojej świętości, a drugi mówi o tym, że jesteś grzeszny. Obaj nie mogą mieć racji. Któryś z nich musi się mylić. Albo Bóg się myli co do Ciebie, albo ego oszukuje Ciebie. Kogo wybierasz? Za kim postanawiasz podążać? Kogo zamierzasz słuchać? Komu zamierzasz być lojalny? Bóg pamięta Twoją świętość. Bóg jest za Twoją świętością. Ego jest za Twoim grzechem. Ego nie wierzy w Twoją świętość. Śmieje się z niej. Wyszydza ją. I śmiało deklaruje, że jesteś grzeszny i nigdy tego nie naprawisz. To są właśnie te dwa przeciwstawne głosy w Twoim umyśle. I zawsze, w każdym momencie wybierasz jeden z nich jako swego przewodnika. Kiedy wybierasz, by słuchać głosu Bożego, Twoim doświadczeniem jest szczęście i radość, komunikacja z Bogiem. Kiedy wybierasz, by słuchać głosu ego, wybierasz śmierć, albowiem ego dąży do ukarania Cię za grzech, który w Tobie widzi i ostatecznie do zabicia Ciebie. Taki jest cel ego. Ukarać Cię za grzech, a jedyną karą, która jest w stanie odkupić ten grzech, jest Twoja śmierć. I to właśnie ego czyni. Dlatego spójrz na to, co czynisz w swoim umyśle, gdzie jesteś, kogo słuchasz. I przeczytam Ci o tym z rozdziału 13. Gdybyś nie czuł się winny, nie mógłbyś atakować, ponieważ potępienie jest korzeniem ataku. Jest osądzeniem jednego umysłu przez drugi jako niegodnego miłości i zasługującego na karę. Właśnie w tym jednak tkwi rozszczepienie. Umysł bowiem, który osądza, postrzega siebie jako oddzielnego od umysłu będącego osądzanym. Gdyż wierzy, że poprzez karanie kogoś innego sam ujdzie przed karą. To wszystko jest tylko podejmowaną przez umysł, urojoną próbą zaprzeczenia sobie samemu i ucieczki przed karą zaprzeczenia. Nie jest to próba zarzucenia zaprzeczenia, lecz trzymania się go. Albowiem właśnie poczucie winy przesłoniło ci ojca i właśnie poczucie winy uczyniło cię niepoczytalny. Do czego używasz winy? Do tej pory myślałeś, że wina po prostu jest. Po prostu przychodzi, jest skutkiem tego, co zrobiłeś. lecz to nie jest prawda. Wina jest narzędziem, jakie używasz po to, aby przysłonić siebie samego, aby zapomnieć o swojej własnej rzeczywistości, tego, kim jesteś właśnie teraz i właśnie tutaj. Wina uniemożliwia ci przypomnienie sobie. A więc wina jest niepamięcią. Dopóki trzymasz się winy, nie możesz pamiętać szczęścia, którym jesteś. Jest to absolutnie niemożliwe. Wina całkowicie wyrzuca radość z twojego umysłu, odpycha ją. Także staje się ona dla ciebie niedostępna, pomimo tego, że jest w każdym momencie. Przyjęcie poczucia winy do umysłu Syna Bożego było początkiem oddzielenia, tak jak przyjęcie pojednania jest jego końcem. Świat, który widzisz, jest systemem urojeniowym tych, których poczucie winy doprowadziło do szaleństwa. Przyjrzyj się temu światu dokładnie, a uzmysłowisz sobie, że tak jest. Świat ten jest bowiem symbolem kary, a wszystkie prawa, które zdają się nim rządzić, są prawami śmierci. Dzieci rodzą się na świat poprzez ból i w bólu. Ich dorastaniu towarzyszy cierpienie i uczą się o żalu, oddzieleniu i śmierci. Wydaje się, że ich umysły uwięzione są w ich mózgach, których siły słabną, jeżeli ciała zostaną zranione. Wydają się kochać, a jednak opuszczają i są opuszczane. Wydają się tracić to, co kochają, co jest chyba najbardziej niepoczytalnym ze wszystkich przekonań. Ich ciała zaś marnieją, wydają ostatnie tchnienie. Składane są w ziemi i już ich nie ma. I nie ma pośród owych dzieci takiego, które nie myślałoby, że Bóg jest okrutny. Gdyby to był rzeczywisty świat, Bóg byłby okrutny. Żaden ojciec nie mógłby bowiem narazić swoich dzieci na to za cenę zbawienia i być miłujący. Lecz posłuchaj tego. Miłość nie zabija, by zbawić. Wow. Miłość nie zabija, by zbawić. Miłość w ogóle nie zabija. Miłość jest jedyną siłą, która nie jest agresją. Miłość tylko daje. Atak jest zabieraniem. A więc skoro miłość tylko daje, a więc atak w miłości jest niemożliwy. Atak dla miłości nic nie znaczy. Miłość tylko daje. Miłość tylko błogosławi. Miłość powoduje wzrost i nic innego. A więc miłość nie zabija, by zbawić. Gdyby to robiła, atak byłby zbawieniem. A to jest interpretacją ego, a nie Boga. Tylko świat winy mógłby tego żądać, bo tylko winni mogliby to sobie wyobrazić. W cudzysłowie, grzech Adama nie mógłby nikogo dotknąć, gdyby on nie wierzył, że to ojciec był tym, który wygnał go z raju. Albowiem w tym przekonaniu poznanie ojca zostało utracone, gdyż jedynie ci, którzy go nie rozumieją, mogliby w to uwierzyć. Jak Bóg, będący miłością, doskonałą miłością, a więc taką, która się nie zmienia, mógł wygnać ciebie z raju? Jak Adam mógł zostać wygnany z raju przez doskonałą miłość, która tylko kocha i chce przebywać z tym, co kocha. Miłość nigdy nie odrzuca. A więc postrzeganie w ten sposób Boga jest całkowitym zaprzeczeniem Mu, nierozumieniem tego, czym jest. A więc w tym przekonaniu poznanie Ojca zostało utracone. A w momencie, kiedy zaczynasz myśleć o Bogu jako tym, który wygania, to jasne jest, że tracisz komunikację z Nim. Przestajesz Go doświadczać. Zaczynasz widzieć swój obraz, który wytwarzasz o Nim, który zasłania Ci to, czym On naprawdę jest. Jego bezwarunkową miłość. W ten sposób pojęcie, które wytwarzasz, zasłania rzeczywistość. I jest to atakiem na Boga. Jest to atakiem na siebie. Albowiem odbiera Ci prawdę. Zabrania Ci dostępu do prawdy. Teraz wszystko, co Ci pozostaje, to fałsz, który wymyśliłeś. I teraz wydajesz się tym żyć. Lecz cóż to za życie? To jest życie w oddzieleniu od Boga. To nie jest życie. To jest śnienie. To jest karą, jaką na siebie nakładasz. Albowiem cierpisz z tego powodu, że coś stanęło między tobą a twoim ukochanym Ojcem. Pomiędzy tobą a miłością twego Ojca, która jest twoją miłością. A więc coś stanęło pomiędzy tobą a tobą. Co za niemożliwa sytuacja. I ty w to wierzysz. Lecz nie ma w tym najmniejszej odrobiny prawdy. To wszystko zbudowane jest z twoich wyobrażeń. Albowiem Bóg nigdy się nie zmienia. Jego miłość jest doskonała i niezmienna. Nigdy nie wygnała ciebie z raju. Nigdy ciebie nie osądziła jako niegodnego i nigdy nie widziała w tobie grzechu. Albowiem zawsze widziała w tobie doskonałość. Bóg widzi w tobie jedynie doskonałość. Bóg widzi w tobie swoją własną świętość i ją pamięta dla ciebie. Ty ją zapomniałaś na moment poprzez swoje własne wyobrażenia, poprzez swoje własne zapomnienie, lecz On zachował to dla ciebie. I dlatego w Nim jest twoje zbawienie, a nie w niczym innym. Albowiem Bóg pamięta dla ciebie to, czym jesteś. Bóg pamięta twoją wolność i twoją bezgrzeszność. Dlatego w Nim jesteś doskonale bezpieczny. I nigdzie indziej, poza Nim, nie możesz doświadczyć bezpieczeństwa, albowiem Bóg jest twoim jedynym przyjacielem i nie masz żadnego innego. Twój Ojciec, twój Stwórca jest twoim jedynym przyjacielem. Nie masz innego, bo nie ma nikogo innego. I twój Ojciec kocha cię nigdy nie zmieniającą się miłością. Dlaczego by nie zaakceptować tego? Dlaczego by odrzucać Jego miłość poprzez wyobrażanie sobie, że wygnał Ciebie z raju. Że nie lubi Ciebie, że widzi w Tobie grzech. On tego nie widzi. On wie doskonale, czym On jest i czym stworzył Ciebie. Wie doskonale, że w świetle nie ma ciemności. Nawet najdrobniejszej plamki. Albowiem gdyby najdrobniejsza plamka ciemności mogła istnieć wewnątrz światła, oznaczałoby to, że światło nie ma mocy, by ją prześwietlić, że ta malutka, ciemna plamka jest silniejsza niż całe światło, które jest, niż cała potęga Boga. Dlatego tak ważne jest, aby nie akceptować wyjątków. Albowiem wyjątek zaprzecza prawdzie. Jeżeli kłamstwo istnieje, jeżeli ciemność istnieje chociaż odrobinę, to światło nie może być prawdziwe. Wtedy ciemność jest silniejsza od światła. A więc w tym przekonaniu poznanie Ojca zostało utracone, gdyż jedynie ci, którzy Go nie rozumieją, mogliby w to wierzyć, że Ojciec wygnał Ciebie z raju. Ten świat jest obrazem ukrzyżowania Syna Bożego. I dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, że Syna Bożego nie można ukrzyżować, będzie to świat, który będziesz widział. Nie zdasz sobie jednak sprawy z tego, dopóki nie przyjmiesz wiecznego faktu, że Syn Boży nie jest winny. Dopóki nie przyjmiesz wiecznego faktu, że Syn Boży jest niewinny. Zasługuje jedynie na miłość, gdyż dał jedynie miłość. Nie można go potępić, gdyż nigdy nie potępił. Pojednanie jest ostatnią lekcją, której nauczenie się jest mu potrzebne, ponieważ ona go uczy, że skoro nigdy nie zgrzeszył, nie potrzebuje zbawienia. Nie potrzebujesz zbawienia. Co za idea. Nie potrzebujesz zbawienia, bo nigdy nie zgrzeszyłeś. Co ty na to? Jesteś głęboko przekonany o swoim grzechu, o swojej winie, o swojej niegodności. Lecz to przekonanie nie pochodzi od ciebie, pochodzi od ego. A ego nie jest tobą. To sztuczny twór, który wymyśliłeś, który udaje ciebie, lecz nie jest tobą. I przeczytajmy fragment, dalszy fragment z rozdziału 13. Powiedziałem ci wcześniej, że Duch Święty podziela cel wszystkich dobrych nauczycieli, których ostatecznym zamiarem jest uczynienie się zbędnymi poprzez nauczenie swoich uczniów wszystkiego, co sami wiedzą. Duch Święty chce jedynie tego, dzieląc bowiem miłość Ojca do Jego Syna. Usiłuje usunąć z Jego umysłu całe poczucie winy, aby mógł On pamiętać swego Ojca w pokoju. Pokój i poczucie winy są antytetyczne, a Ojca można pamiętać jedynie w pokoju. Nie możesz pamiętać swojego Ojca w poczuciu winy. Czy zauważyłeś to, że poczucie winy całkowicie uniemożliwia pamiętanie miłości? Jedno wyklucza drugie. Ojca można pamiętać jedynie w pokoju. Miłość i poczucie winy nie mogą współistnieć, a przyjąć jedno, to zaprzeczyć drugiemu. A więc Bóg i ego nie mogą współistnieć. Kiedy przyjmujesz jedno, zaprzeczasz drugiemu. Poczucie winy kryje Chrystusa przed twym wzrokiem, gdyż jest zaprzeczeniem nienaganności Syna Bożego. W dziwnym, wytworzonym przez ciebie świecie Syn Boży zgrzeszył. Jak mógłbyś go zatem widzieć? Uczynienie go niewidzialnym sprawiło, że świat odwetu wyrósł w czarnej chmurze winy, którą przyjąłeś i jest ci ona droga. Nienaganność Chrystusa stanowi bowiem dowód, że ego nigdy nie było i że nigdy nie będzie mogło być. Bez winy ego nie ma życia, a Syn Boży jest bez winy. Wow. Nie ma ego bez winy. Nie ma oddzielnej tożsamości bez winy. Albowiem wina jest oddzielną tożsamością. Wina nie jest spowodowana grzechem. Wina jest grzechem. Jeżeli utrzymujesz w swoim umyśle winę, której Bóg nie stworzył, to utrzymujesz grzech w swoim umyśle. Utrzymujesz coś, co cię rani i co domaga się kary. Albowiem wina jest niezwykle nieznośna, a potrafi być bardzo dokuczliwa. I kiedy chcesz od niej uciec, szukasz kary, która może przynieść ci ulgę, albowiem lepszy jest ból niż poczucie winy. Z tych dwojga lżejszym wydaje się ból. Poczucie winy jest jeszcze bardziej bolesne. Dlatego decydujesz się na cierpienie, na zadawanie sobie bólu, bo w ten sposób czujesz się odrobinę lżej. Jak gdyby ta wina zostaje złagodzona, schodzi na plan dalszy w twojej świadomości, ale tak naprawdę nigdzie nie znika. A więc poprzez karanie odwracasz swoją uwagę od tej winy i czujesz się nieco lepiej, pozostając w bólu, ale nigdy nie możesz poczuć się wolny i szczęśliwy. Kiedy tylko przestaniesz siebie karać, natychmiast wina powraca, gdyż nigdzie nie odeszła, jest tylko przykryta twoim karaniem się, twoim bólem, twoim cierpieniem. Dlatego właśnie boisz się przestać cierpieć. Dlatego kreujesz w swoim umyśle cierpienie. Po to, aby zelżyć ten ból, jaki powoduje wina. Lecz to nie jest rozwiązanie. Wina nie znika, nic nie zyskujesz. Ona nadal tam jest. Dlatego musisz spojrzeć na nią. Zobaczyć jej nierzeczywistość, tak by mogła zniknąć z twojego umysłu, albowiem dopóki trwa w nim, dotąd będziesz uciekał przed nią i będziesz siebie karał. Jakiż spokój umysłu może ci to przynieść? Żaden. W ten sposób nigdy nie zaznasz spokoju. Ucieczka przed winą doprowadzi cię do jeszcze większej winy. To nie jest rozwiązanie. Jeżeli wina jest rzeczywista, nigdy przed nią nie uciekniesz. A więc twoje rozwiązanie jest w tym, że wina nie jest rzeczywista. Że jest inny sposób spojrzenia na nią. Taki, jakim patrzy na nią twój ojciec, który widzi tylko świętość i nie widzi żadnej podstawy dla winy. Twój ojciec, twój Stwórca, Bóg Wszechmogący, pamięta twoją świętość i nie pamięta niczego innego. On widzi ciebie teraz, w tej chwili, jako swoją własną świętość. Nie widzi w tobie ani odrobiny winy, ani grzechu. Czy nie chciałbyś przyjąć tego zamiast wiecznej ucieczki przed winą, która nie jest rzeczywista, która głosi, że zgrzeszyłeś, że jesteś niedobry, że zasługujesz na karę? Nie możesz uciekać przed winą. Każda twoja ucieczka wzmaga winę. Potwierdza jej rzeczywistość. Jeżeli uciekasz, to znaczy, że ten wróg, który cię goni, jest prawdziwy. A on jest nieprawdziwy. Jego nawet nie ma. A więc ta ucieczka dokonuje się w twoim umyśle. I możesz jej zaprzestać poprzez zwykłe zatrzymanie się i spojrzenie na to, co ciebie goni, i przyjrzenie się temu. Po to, by uświadomić sobie, że to, co ciebie goni, nie zostało wytworzone przez Boga. Nie ma żadnej rzeczywistości. A więc nie ma żadnego powodu, abyś przed tym uciekał i powiększał swoją wiarę w to, że to jest rzeczywiste. Jeżeli będziesz uciekał, prędzej czy później i tak cię to dopadnie. A więc jeżeli ma cię dopaść, dlaczego by nie miało cię dopaść teraz? Jeżeli ma mnie zabić, niech mnie zabije teraz. Dlaczego mam odwlekać to, co nieuniknione? A więc mogę się zatrzymać i spojrzeć prosto w oczy winie, która mnie goni. I z całkowitym spokojem i odwagą, by przyjrzeć się, pytając, kim jesteś? Czym jesteś? Po to, aby móc zobaczyć, jak rozpuszcza się w świetle mojej własnej świadomości. Wina jest tylko myślą wytworzoną przeze mnie. To nie jest myśl Boża. Bóg nie wytworzył winy, a więc nie musisz przed tym się bronić, albowiem obrona nadaje temu rzeczywistość. Czy chcesz, aby wina w twoim umyśle była rzeczywista? Jeżeli tak, to uciekaj od niej. Będzie dla ciebie zawsze rzeczywista. Ale jeżeli masz dosyć wiary w jej rzeczywistość, zatrzymaj się i spójrz na nią. Albowiem nie może być prawdziwa i musi się rozpuścić w spotkaniu z tobą, w spotkaniu z twoją świadomością, w spotkaniu ze światłem twojej świadomości. Twoja świadomość jest światłem, a wina jest ciemnością. Wina jest ideą o ciemności, gdyż ciemność nie istnieje, a ta idea jest fałszywa i oszukuje ciebie. To przez tą ideę marnujesz czas i własne życie. Biegniesz nieustannie poszukując pokoju i nie możesz go znaleźć. Dlatego to dobra nowina dowiedzieć się, że to, przed czym uciekasz, nie jest rzeczywiste. Że ucieczka przed poczuciem winy to szaleństwo. Wina nie została stworzona przez Boga. Wina nie jest częścią rzeczywistości. To tylko sygnał, który mówi ci, że źle postrzegłeś siebie samego. I należy to skorygować. Należy skorygować to postrzeganie, a nie rzeczywisty grzech, a nie rzeczywistą winę. Należy skorygować twoje postrzeganie siebie samego. Albowiem zapomniałeś, że jesteś doskonałą miłością, która nie wie nic o żadnym grzechu, nie wie nic o żadnej winie, albowiem jest miłością i pamięta tylko miłość. Miłość pamięta miłość. Ego pamięta tylko grzech. Albowiem ego jest pamięcią grzechu, jest informacją o tym, że zgrzeszyłeś. Lecz kto tą informację podał? Ty ją wytworzyłeś. Bóg tego nie wytworzył. Bóg zna jedną informację, że jesteś doskonały i ją pamięta. I żadnej innej nie przechowuje w swoim umyśle. Natomiast ego przechowuje informację, że jesteś grzeszny, winny i zasługujesz na karę. To jest tylko informacja, to jest tylko myśl. Nie musisz tego się obawiać. Ego nie jest żywą istotą. To nie jest ktoś inny. Ktoś drugi niż Bóg. Nie ma nikogo innego oprócz wszechmogącego Stwórcy. A On nie jest zagrożeniem. On jest miłością. A więc ty wymyśliłeś ego. To jest twoja myśl. I ta myśl nie jest istotą. Jest to tylko struktura myślowa w twoim umyśle. A kiedy w nią wierzysz, to jakbyś tchnął w nią życie, wydaje się poruszać i przemawiać do ciebie. Ale tylko dlatego, że ty użyczasz jej swojego własnego umysłu. To twój umysł jest tym, co jest żywe, co jest prawdziwe. Ego nie ma żadnej prawdziwości, nie ma żadnego istnienia. To jedynie mechaniczna myśl, którą wytworzyłeś, wyobrażenie. I kiedy to wyobrażenie powtarzasz w kółko i w kółko swoim umyśle, gromadzisz pamięć o nim, pomnażasz te informacje, wydaje się, jakby powstawała druga tożsamość, jakby powstawało coś, co jest świadkiem grzechu w tobie. I to coś jest przekonane, że jesteś grzeszny i śmieje się, kiedy mówisz, że jesteś niewinny. I przeczytam ci o tym z rozdziału 19. Jedną z głównych zasad niepoczytalnej religii ego jest to, że grzech nie jest błędem, lecz prawdą. I że to niewinność jest oszustwem. Kiedy mówisz, że jesteś niewinny, twoje ego śmieje się z tego. Kiedy próbujesz je przekonać, że jesteś niewinny, ono pogardza tobą. Nie wierzy w ani jedno twoje słowo. Jest całkowicie przekonane o tym, że jesteś grzeszny. I nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ego to informacja, która wie tylko grzech. Zna tylko ideę grzechu i nie zna niczego innego. Nigdy niczego innego ci nie powie. Więc kiedy pytasz się ego o to, kim jesteś, zawsze dostaniesz odpowiedź, że jesteś grzechem, że jesteś grzesznikiem i że zasługujesz na winę i na karę. Tym właśnie jest ego. A więc jedną z głównych zasad niepoczytalnej religii ego jest to, że grzech nie jest błędem, lecz prawdą i że to niewinność jest oszustwem. Czystość widzi się jako arogancję. Kiedy mówisz, że jesteś święty, bezgrzeszny, ego to postrzega jako arogancję. A uznanie swego ja grzesznym postrzega się jako świętość. Kiedy deklarujesz, że jesteś grzeszny, ego wtedy mówi, o, teraz to naprawdę jesteś w porządku. Teraz jesteś święty. Tak właśnie postępowali biczownicy. Kiedy biczowali się, wszyscy ich uważali za bardzo bogobojnych i bardzo świętych. Gdyż uważali się za bardzo grzesznych i bardzo się karali, a więc byli postrzegani z najwyższym szacunkiem. Ego postrzega takich ludzi z najwyższym szacunkiem, albowiem oni uznają ideę grzechu. A idea grzechu jest tym samym, co ego. Nie ma ego bez idei grzechu. Nie ma ego bez idei winy. Dlatego ego broni idei winy swoim własnym życiem. Czystość widzi się jako arogancję, a uznanie swego ja grzesznym postrzega się jako świętość. To właśnie ta doktryna zastępuje rzeczywistość Syna Bożego, jakim stworzył go jego Ojciec i jakim, zgodnie z jego wolą, ma on być na zawsze. Czy to jest pokora, kiedy mówisz, że jesteś grzesznikiem? Czy raczej jest to próba wyrwania stworzenia prawdzie i trzymania go od niej oddzielnym? Czy jest to raczej próba wyrwania stworzenia prawdzie, wyrwania stworzenia Bogu i trzymania go od niej oddzielnym? Tym właśnie to jest. Ego próbuje oderwać ciebie od Boga. Próbuje sprawić, abyś zapomniał o Nim całkowicie. Abyś całkowicie zapomniał o tym, że jesteś Synem Bożym. Temu celowi właśnie służy ego. Ego nie ma żadnego innego celu, jak utrzymać cię w nieświadomości tego, kim jesteś. Tylko w ten sposób ego może trwać. A ego jest tym, czym jest nieświadomość. A więc ego trzyma ciebie w nieświadomości. W ten sposób śpisz i kontynuujesz swój sen, nie wiedząc, kim jesteś. A w tym śnie słuchasz głosu ego. A ten głos jest jak głos hipnotyzera, który sprawia, że zasypiasz jeszcze głębiej i głębiej. Tak, jesteś winny, musisz mnie słuchać. A ja będę wymyślać kary dla ciebie po to, by odkupić twoje grzechy. I w ten sposób ego jest postrzegane przez ciebie jako bardzo wartościowe, bardzo potrzebne, jako twój najdroższy przyjaciel, który cię chce wydostać z piekła, podczas gdy jest dokładnie na odwrót. Ten przyjaciel chce ciebie zabić i zabija cię w każdym momencie, a ty nie rozpoznajesz tego. Jesteś złapany w pułapkę oszustwa. Coś, co jest ci wrogiem, ty traktujesz to jako przyjaciela i słuchasz jego najdrobniejszych wskazówek. W ten sposób nie możesz wydostać się spod jego kontroli. W ten sposób nie możesz przypomnieć sobie swojej wolności, albowiem oto wyhodowałeś sobie w swoim umyśle tyrana, którego słuchasz, na którym masz skupioną całą swoją uwagę, który odbiera ci twoją radość, radość życia i radosną świadomość twojej niewinności, którą dał ci Bóg. Odechciewa ci się żyć pod rządami tego tyrana. Ale oto przychodzi Jezus poprzez ten kurs cudów, by ci powiedzieć, że tak nie musi być. Że twoja wolność leży na wyciągnięcie ręki, a nawet jeszcze bliżej. Nie musisz być posłusznym niewolnikiem ego, szalonej idei, z której zapomniałeś się roześmiać. Nie musisz tego robić. Możesz zobaczyć bezsens bycia posłusznym oddzielnej tożsamości, która próbuje cię oddzielić od wszechświata, która próbuje cię oddzielić od siebie samego, od życia, od twojego ojca, od miłości, której nieustannie szukasz. Ale właśnie ta oddzielona tożsamość nie pozwoli ci jej nigdy znaleźć, albowiem chce zastąpić ci Boga, zastąpić ci siebie samego. I kiedy w to wierzysz i jednoczysz się, utożsamiasz się z ego, nie ma dla ciebie ucieczki. Oto jesteś więźniem świata i nie widzisz żadnej alternatywy. Kiedy słuchasz wszystkich rozwiązań, jakie podsuwa ci ego, żadne z nich nie działa. Zawsze są to kary. Kary są bolesne i nie przywracają ci nieba z powrotem. Wyłącznie wzmacniają władzę ego w twoim umyśle. W ten sposób dyktator rośnie, a ty malejesz. I dziwisz się, dlaczego tracisz siły i dlaczego czujesz się coraz gorzej. Właśnie dlatego, że hodujesz sobie wroga wewnątrz własnego umysłu. Jak Jezus mówi w kursie, zdrada jest widziana na zewnątrz, a jeszcze większa zdrada jest wewnątrz. Zdradziłeś siebie samego poprzez wiarę w ego, w oddzielną tożsamość. Poprzez wiarę w ideę winy i grzechu. Jeżeli wina jest prawdziwa, to nie jesteś Synem Bożym. Albowiem Syn Boży jest niewinny i nie ma w nim grzechu. A jeżeli twierdzisz, że w tobie jest grzech, to nie jesteś Synem Bożym. A jeżeli prawdą jest, że jesteś Synem Bożym, a twierdzisz, że jest w tobie grzech, to w ten sposób stajesz przeciwko sobie samemu i zabierasz sobie swoją własną świadomość. A tym właśnie jest śmierć. A tym właśnie jest atak na siebie samego. Więc pytanie do ciebie brzmi, czy masz już dosyć cierpienia? Czy masz już dosyć ataku na siebie? Czy masz już dosyć wiary w to, że Bóg ciebie atakuje? Bóg nigdy ciebie nie zaatakował. I nie masz wroga. Jedynie idea winy atakuje ciebie. Jest to narzędzie, które ty używasz do atakowania siebie. Czy jest już czas dla ciebie, aby rozpoznać, że cała wojna, jaka dzieje się w twoim umyśle, ty ją reżyserujesz i że możesz ją zakończyć właśnie teraz. Możesz zakończyć tę grę myślową, którą prowadzisz w swoim własnym domu i w ten sposób rozpoznać całą nierzeczywistość tego i twoją nienaruszoną wolność, która jest tu i teraz. Każda próba reinterpretacji grzechu jako błędu, to jest dalszy ciąg tego fragmentu, jest dla ego zawsze nie do obronienia. Idea grzechu otoczona jest najwyższą czcią w jego systemie myślowym i jest zupełnie niedostępna, chyba że z szacunkiem i namaszczeniem. Jest w cudzysłowie najświętszym pojęciem w systemie ego, pięknym i potężnym, całkowicie prawdziwym i chronionym za pomocą każdej obrony, jaką ego dysponuje. W tym bowiem tkwi jego najlepsza obrona, której służą wszystkie pozostałe. W tym jest jego pancerz, jego ochrona i podstawowy cel wyjątkowego związku, zgodnie z jego interpretacją. Nie jesteś winny. Bóg pamięta twoją świętość. W każdym momencie możesz zwrócić się do twojego prawdziwego źródła, do twojego Ojca i zapytać Go o to, jaki jesteś, czym jesteś. Nie pytaj o to ego. Ego jest jak przybysz, którego spotkałeś po drodze. I ten przybysz nie znał ciebie w ogóle. Ale kiedy zacząłeś z nim rozmawiać, on z całą pewnością zaczął twierdzić, że jesteś grzesznikiem, że widzi w tobie zło, że jesteś grzeszny i że wie, jak to naprawić poprzez karanie ciebie. A ty, zamiast się roześmiać z tego przechodnia i stwierdzić, że jest szalony, powiedzieć spadaj, albo coś z tobą jest nie tak, albo błogosławię cię, zatrzymałeś się przy nim i z zainteresowaniem słuchałeś tego, co on mówi. Zacząłeś z nim pertraktować. W ten sposób zatrzymałeś go w swoim umyśle. I zaczął tobą rządzić. Zaczął wydawać ci rozkazy. Zaczął ci zadawać pokutę, cierpienie i karę. I im bardziej się stawałeś mu posłuszny, tym bardziej on rósł w siłę i stawał się tym bardziej agresywny i pewny siebie, że może zarządzać tobą, który ma całą moc, całą potęgę wszechświata, całe dziedzictwo, które dał ci twój ojciec. W ten oto sposób zmieniłeś się z wszechpotężnego Syna Bożego w malutką odrobinę pyłku, która drży na głos szalonej myśli, która uczy ciebie, że jesteś grzeszny, a ty starasz się być jak najbardziej posłuszny po to, żeby ona cię wyprowadziła z grzechu. Spójrz na to, co za obłęd, co za błędne koło, z którego nie możesz wyjść. Spójrz na to, że to jest jedynie gra myśli, że zbawienie zostało ci dane przez samego Boga, że nigdy nie potrzebowałeś zbawienia, gdyż nigdy nie zgrzeszyłeś. Bóg nadal widzi ciebie niewinnym właśnie teraz. Jeżeli zechcesz porzucić swoje myśli o winie, o tym, że jesteś winny i grzeszny, to porzucisz w ten sposób ego. Porzucisz w ten sposób odrębne utożsamienie, którym nie jesteś. Porzucisz w ten sposób więzienie, w którym siebie zamknąłeś i wrócisz do swego własnego źródła, do pełni twojego umysłu. Tym właśnie jest cud przemiany Twego umysłu. Tym właśnie jest zmartwychwstanie. Wyprowadza Cię z niewoli Twoich myśli, z niewoli szalonego utożsamienia i przypomina Ci wolność, która została Ci dana przez Boga, którą jesteś. W ten sposób powracasz do pamiętania siebie. Nie ma żadnej innej drogi. Nie możesz sobie przypomnieć tego, kim jesteś, poprzez zadawanie sobie bólu. Poprzez karanie się. W ten sposób nigdy ta pamięć ciebie nie powróci do ciebie. Jedynym sposobem na przypomnienie sobie tego, kim jesteś, jest zaprzestanie karania siebie. Zaprzestanie wymierzania sobie kar. Zaprzestanie utrzymywania w swym umyśle idei winy. Rozpoznanie jej nieprawdziwości i uznanie prawdziwości Boga, który świadczy na rzecz Twojej doskonałej niewinności. Kiedy zaprzeczasz winie, uznajesz Boga, który uznaje Twoją niewinność. Kiedy zaprzeczasz grzechowi, uznajesz Boga, który widzi Twoją doskonałą bezgrzeszność. Kiedy zaprzeczasz grzechowi, uznajesz bezgrzeszność. Kiedy zaprzeczasz ciemności, uznajesz światło. W ten właśnie sposób wychodzisz z niewoli ciemności. Nie ma żadnej innej drogi. Oto koniec Twojego piekła. I teraz rozpoznajesz, że cały Twój pobyt w piekle w ogóle nie był potrzebny. Nikomu to nie było potrzebne. Nikt się z tego nie cieszył. Bogu nie było to potrzebne, ani żadnemu Twemu bratu, ani w ogóle nikomu. Wybrałeś to sam dla siebie. I teraz możesz przyjąć całkowitą odpowiedzialność za to cierpienie, jego całkowitą absurdalność i odłożyć je raz na zawsze i zaakceptować Słowo Boże, które mówi Ci o Twojej niewinności. W ten sposób akceptujesz Boga. W ten sposób akceptujesz Jego pamięć, która powraca do Twojego umysłu natychmiast. Kiedy tylko pozwalasz odejść pamięci o winie z Twojego umysłu, natychmiast pojawia się pamięć o Twojej niewinności. A ta pamięć jest prawdziwa. To nie jest złudzenie. To jest prawda o Tobie. To jest moc, która została Ci dana przez samego Boga. I w tym rozpoznajesz, że komunikacja między Tobą a Nim nie została przerwana. Teraz rozpoznajesz, że jesteś jednym z Nim i że jesteś świętym synem samego Boga, że jesteś Jego świetlistym promieniem, że jesteś Jego własną świętością i że stoisz po Jego stronie i że nie masz żadnej innej strony. Tym jest właśnie obudzenie się ze snu o przeciwieństwach. Tym jest obudzenie się ze snu, że jesteś kimś innym niż Syn Boży. Wow! Co za niespodzianka. Wszystko, co Bóg stworzył i przygotował dla Ciebie, jest Twoje. A wszystkie Twoje koszmary senne próbowały Ci to zakryć, ukraść to od Ciebie. Lecz niestety nie udało się, albowiem Bóg zachował je dla Ciebie. To, co jest wolą Boga dla Ciebie, nie może być Ci zabrane, bo taka jest wola Boga i to czeka na Ciebie w każdych okolicznościach. Możesz śnić o tym, że zostało Ci to zabrane lub utraciłeś, lecz prawda się nie zmienia. Dlatego oto masz ten trening umysłu, który pozwala Ci przemienić koszmary swojego umysłu, oczyścić swój umysł z ciemnych idei, po to, byś mógł zobaczyć doskonałe światło Twojego umysłu, po to, byś mógł rozpoznać, że doskonała miłość, którą jesteś, nigdzie nie odeszła. Wciąż jesteś sobą. Nadal jesteś takim, jakim stworzył Cię Bóg. Co za radosne rozpoznanie, dowiedzieć się, że to jest prawdą, którą możesz doświadczać, której możesz żyć, której nikt nie potrzebuje Ci tłumaczyć. Oto wracasz do domu własnego umysłu. Oto rozpoznajesz, że Twój dom jest właśnie tutaj. Właśnie teraz. Że żadna ciemna idea nie może wejść do domu światła. Żadna ciemna idea nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest absolutnie wykluczone. Dlatego ego nie ma dostępu do Ciebie. Ego nie jest Tobą. Nic o Tobie nie wie i nie może wejść do Twojego Królestwa. Do Królestwa Twojego umysłu. Na zawsze pozostanie snem. A dlaczego miałbyś przejmować się snami? Kiedy rzeczywistość jest tym, na co należy zwracać uwagę, a nie coś, czego nawet nie ma. A więc oto uwalniasz siebie od snów. Uwalniasz siebie od pajęczyn, które nawet nie istniały, nawet przez moment nie były rzeczywiste. I witaj w domu. Oto twój umysł. Czysty i nietknięty, doskonale wolny. Bezpieczny w Bogu. Doskonała radość i koniec podróży bez odległości. I przeczytam jeszcze fragment. Z rozdziału 13. Podrozdział drugi, niewinny Syn Boży. Maleńkie Dziecię Boże, tak nie jest. Twoja pełna poczucia winy tajemnica jest niczym. Jeżeli przyniesiesz ją do światła, ono ją rozproszy. Żadna ciemna chmura nie pozostanie wówczas między Tobą a Twoją pamięcią o Twoim Ojcu. Bo przypomnisz sobie Jego niewinnego Syna, który nie umarł, gdyż jest nieśmiertelny. I ujrzysz, że wraz z Nim zostałeś odkupiony i nigdy nie byłeś odeń oddzielony. W tym rozumieniu zawiera się Twe pamiętanie, ponieważ jest rozpoznaniem miłości bez lęku. W niebie wielka będzie radość z Twego powrotu do domu i radość ta będzie Twoją. Odkupiony Syn Człowieczy to bowiem niewinny Syn Boży, a rozpoznanie Go jest Twoim odkupieniem. Dziękuję. Do usłyszenia.